Dzień dobry. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, kolejny odcinek dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra w Filharmonii Krakowskiej jest odcinkiem naprawdę szczególnym, ponieważ dziś będziemy przede wszystkim mówić o Krzysztofie Pendereckim i będziemy przede wszystkim wspominać Krzysztofa Pendereckiego, a okazje ku temu mamy właściwie dwie. Po pierwsze, 23 listopada minęły 90. urodziny Krzysztofa Pendereckiego i cały świat o tym pamiętał. Jego muzyka brzmiała w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie już zostało wykonane Concerto Grosso, a przed nami jeszcze kolejny bardzo ważny element właśnie tej urodzinowej układanki. A drugi powód to jest właśnie ten element układanki tej właśnie urodzinowej. Otóż Akademia Muzyczna imienia Krzysztofa Pendereckiego, takie imię nosi od 21 roku. I Akademia Muzyczna już od lat, bo od 2008 roku organizuje właśnie konkurs wiolonczelowy imienia Krzysztofa Pendereckiego. Co 5 lat odbywają się edycje, czyli wtedy, kiedy jest okrągłe urodziny Krzysztofa Pendereckiego. Porozmawiamy, jak do tego doszło. Pozwolicie Państwo, że przedstawię gości tego odcinka specjalnego, który nosi tytuł Krzysztof Penderecki – Tworzenie raju. Szanowni Państwo, oto udało się sprowadzić dwie wybitne postaci życia muzycznego, nie tylko Krakowa. Przede wszystkim panowie profesorowie Akademii Muzycznej w Krakowie. Przede wszystkim pan Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej. Brawo. I pan Zdzisław Łapiński, wiolonczelista, ale przede wszystkim szef Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu. Brawo. Ja może zacznę od tego, że przedstawię panów trochę pod względem artystycznym i muzycznym, bo chyba to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, od czego powinniśmy wyjść i z jakiego pułapu startujemy do tych naszych wspomnień o Krzysztofie Pendereckim. Pan Wojciech Widłak jest kompozytorem, wiecie państwo, znacie to doskonale, bo naprawdę ma na swoim koncie wiele, wiele kompozycji, ale musicie wiedzieć, że oprócz kompozycji ukończonej u profesora Marka Stachowskiego, który był wielkim przyjacielem Krzysztofa Pendereckiego i jego prawą ręką przez lata, kiedy Krzysztof Penderecki był rektorem Akademii Muzycznej, skończył również organy u pana profesora Jargonia. Więc naprawdę mamy tutaj podwójne podejście, więc jak wcześniej był tutaj pan stroiciel i przygotowywał fortepian, to zadał mi pytanie, czy będzie używany. Powiedziałam, że nie wiem. Ale fortepian jest gotowy, gdyby trzeba było pokazać jakiś przykład. Chciałam państwu również powiedzieć, że oprócz studiów na Akademii Krakowskiej studiował pan Wojciech Widłak również w duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Brał wiele udziału w licznych kursach kompozytorskich, na przykład Włochy, Dania, Niemcy, Macedonia. Mnóstwo tego było. Proszę wybaczyć, że nie wymieniam wszystkiego, ale byśmy tylko przy tym pozostali, nie mielibyśmy więcej czasu. Ale jest też laureatem wielu konkursów kompozytorskich w Sanoku w Krakowie. Tutaj dodam, bo to jest ważne, bo ten konkurs był rozpisany właśnie przez Filharmonię Krakowską na koncert organowy. Więc taki laur liczy się zupełnie inaczej, zwłaszcza w tym miejscu. Ale również były to konkursy w Warszawie, Katowicach, Bańskiej Bystrzycy czy też w Amiens. No a jeden z utworów to jest W ziemię wzięcie na orkiestrę symfoniczną i organy otrzymało rekomendację na 53. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu. mnóstwo tego, a te utwory są wykonywane na całym świecie, w Polsce, Danii, Szwecji, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii. Dobra, można wymieniać bardzo dużo, ja się przy tym zatrzymam, gratuluję, bo naprawdę jest to wielki, wspaniały życiorys, zważywszy na to, że jest pan również pedagogiem od lat i teraz piastuje pan funkcję właśnie rektora Akademii Muzycznej, także brawa. No i co teraz? Idziemy do pana Zdzisława Łapińskiego, z którym znam się chyba całe życie, muszę tak powiedzieć. Też jest absolwentem Krakowskiej Akademii Muzycznej, bo przecież ta szkoła to wydała wielu fantastycznych muzyków. Tutaj studiował w klasie Henryka Zarzyckiego i Leona Soleckiego. A Leon Solecki, to ja tylko tak na marginesie powiem dla tych, którzy się może nie orientują w koligacjach rodzinnych, to był ojciec Elżbiety później Pendereckiej. Więc mamy tutaj też jakiś związek z państwem Pendereckimi. No oczywiście były też stypendia w Stanach Zjednoczonych, Yale Uniwersytet. Było też wiele nagród też kameralnych w swojej kameralistyce, bo też naprawdę wiele takich zespołów, w których brał udział i to było i we Florencji na przykład też laureat konkursu. Pan profesor Łapiński, ja pamiętam, grał w takim trio fortepianowym, to się nazywało trio jagiellońskie. No właśnie, też nawiązywało do Krakowa i też było dużo tutaj pewnych kapitalnych koncertów i świetnych różnych interpretacji.
Ja od razu tłumaczę. Trio tylko dlatego przestało istnieć, dlatego że mój wspaniały kolega skrzypek został Daniel Stabrawa został koncertmistrzem Berliner Philharmoniker i no niestety ja zostałem tutaj, on został tam na odległość, nie mogliśmy współpracować, ale żałuję bardzo, natomiast no, cieszę się, że on miał taką wspaniałą karierę.
No właśnie, natomiast ci, którzy chodzą na koncerty, chodzili na koncerty w dawnych latach, to doskonale znają pana Zdzisława Łapińskiego z różnych orkiestr. Na przykład na początku była to Kapela Krakowiensis, ale bardzo krótko. Tutaj trzeba powiedzieć, że było to tylko chyba 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Później była słynna Radiówka, czyli Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Nie wiem, czy pamiętacie państwo taką orkiestrę, ale to jest orkiestra, która niestety upadła w latach 90. No nie przeszła tej transformacji ustrojowej i bardzo nam było żal, a to była orkiestra, która miała wieczne, jak gdyby rywalizowała z Filharmonią Krakowską, co dla nas melomanów było szalenie interesujące.
A oprócz tego miała tak naprawdę swoją taką, można powiedzieć, w nawiasie siedzibę właśnie tu w tym gmachu Filharmonii, więc ja się czuję prawie jak w domu, ponieważ orkiestra Filharmonii pracowała od godziny 9 do 13, orkiestra radiowa od godziny 14 do 18.
To samo miejsce, dwie orkiestry, potem tak było, że potem kapela, która też się wcześniej zrodziła z Filharmonii Krakowskiej, też miała tutaj siedzibę, teraz już nie ma, ale wraca tutaj na koncerty, ponieważ Filharmonia Krakowska prowadzi bardzo bogatą działalność, współpracę z licznymi zespołami, także jeszcze Symfonietą Krakowią, także właściwie jest to taki dom muzyki dla Krakowa. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie NOSPR, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i tutaj, że tu było więcej lat, bo chyba 14, jako koncertmistrz wiolonczel, wiele nagrań, wiele wyjazdów, wiele tournée, a nawet udało nam się być na jednym wspólnym, czyli na tournée z Darem Młodzieży, gdzie NOSPR podróżował z Chopinem w roku chopinowskim i było to fascynujące. I dodam jeszcze, że pan Zdzisław Łapiński słynie z tego, że jest doskonałym wiolonczelistą, ale też i świetnym pedagogiem, więc trzeba zwrócić na to uwagę, bo kolejka chętnych, którzy by chcieli się uczyć u niego, jest naprawdę duża, a wiadomo, że ci, którzy tam trafią, to nauczą się grania na wiolonczeli.
Także zapraszam państwa serdecznie.
Szanowni Państwo, na naukę nigdy nie jest za późno. Ja zawsze marzyłam o wiolonczeli, powiem szczerze. Więc może jeszcze kiedyś będę miała szansę, może nadejdzie taki moment. Ale jak gdyby tematem naszego spotkania jest Krzysztof Penderecki. Ja się zastanawiałam, jak to wszystko połączyć, bo też Krzysztof Penderecki jest postacią niezwykłą, wiadomo, kompozytor, dyrygent, pedagog, ale i przede wszystkim humanista. I teraz, tego 23 listopada, te 90. urodziny to były czwarte urodziny bez mistrza. Czwarte urodziny bez mistrza. Zazwyczaj jak sięgam pamięcią, to zawsze świętowano urodziny Krzysztofa Pendereckiego poprzez muzykę. Ja pamiętam, jak Akademia Muzyczna, to była chyba 60. jego urodziny albo 65. jeszcze na Starowiśle i ustawiła taki wielki fotel czerwony, prawie że królewski, i wszyscy tam przychodzili i gratulowali. To było bardzo dawno temu, bardzo śmieszne, ponieważ Krzysztof Penderecki lubił zabawne historie. Śmieszyły go takie happeningi, nazwijmy to tak. Lubił się bawić też tą taką oficjalną stroną. Może właśnie dlatego wszyscy go szalenie lubili. Krzysztof Penderecki pierwszy stanął na czele muzycznej awangardy i pierwszy odszedł od niej, mówiąc, że awangarda zdradziła muzykę. Wielokrotnie awangardziści zarzucali mu, że to on odszedł od awangardy. On mówił: o nie, to awangarda odeszła od muzyki. Takie było jego stwierdzenie. Ale on wiecznie zaskakiwał, wiecznie zadziwiał, bo on był taki inny niż pozostali kompozytorzy, chociażby taki, można powiedzieć, że pewnego rodzaju miał w sobie samotność takiego długodystansowca, bo on nie otaczał się swoją szkołą, swoimi uczniami, nawet, o czym będziemy rozmawiać, nawet był człowiekiem, który twierdził, że kompozycji nie da się nauczyć. O, technik kompozytorskich tak, ale kompozycji nie. To musi być coś w duszy. Wyznaczał sobie własne cele, niezależnie od tego, co się wokół niego działo, więc wiecznie szukał tej swojej drogi, wiecznie zmieniał swoją perspektywę muzyczną. Wykonał wiele zwrotów stylistycznych, ale na wszystkie zarzuty odpowiadał, że on najlepiej uważa, że jego droga twórcza to jest taki labirynt, że on po prostu chodzi w różne strony, szukając tego wyjścia, i nieraz, żeby iść do przodu, jak twierdził, trzeba się umieć cofnąć. I on się potrafił cofać. Często borykał się z niezrozumieniem, wzbudzał wiele zachwytów, ale też i pewnego rodzaju zazdrość. A właściwie teraz, jak patrzymy z perspektywy już tych paru lat, kiedy go nie ma wśród nas, to można powiedzieć, że właściwie osiągnął w życiu wszystko, co jest możliwe. I tutaj normalnie się mówi o sławie, szacunku i pieniądzach, a ja bym dodała jeszcze coś jednego. A mianowicie stworzył coś, co chyba w małej ilości osób się zdarza, jeżeli patrzymy tak na historię muzyki. Po prostu stworzył, jego twórczość inspiruje kolejne pokolenia. Niezależnie od tego, jaka jest moda, jakie są to pokolenia, to znaczy z czym są związane, czy to jest na przykład muzyka, czy to jest film, czy to jest literatura, czy to są sztuki plastyczne, obojętne. Ludzie, którzy często nie mają nic wspólnego z muzyką, są zainspirowani Krzysztofem Pendereckim i jego muzyką. I to mi się wydaje, że to jest największą siłą Krzysztofa Pendereckiego, bo w świecie muzycznym on będzie zawsze. Zawsze będzie obecny. Proszę mi wybaczyć ten przydługi wstęp, ale myślę, że powinniśmy właśnie powiedzieć te parę słów i przechodzimy do rozmowy. Szanowni panowie, jak wyglądały wasze pierwsze spotkania z Krzysztofem Pendereckim?
Właściwie pierwszego spotkania to nie pamiętam, ale na pewno byłem wtedy dzieckiem. No, tak się złożyło, że Filharmonia poniekąd dla mnie też jest trochę jak dom, ponieważ tutaj przez dobrych kilka lat, od nie wiem, 10 chyba roku życia, śpiewałem w chórze chłopięcym. No i to Wspominam o tym właśnie dlatego, że to jest nierozerwalnie związane również z postacią i muzyką Krzysztofa Pendereckiego, ponieważ ten chór brał udział w niezliczonych wykonaniach jego monumentalnych dzieł, wówczas Pasji i Jutrzni. I ja również poznałem te dzieła właśnie w ten sposób. I to było tutaj najpierw na próbach Filharmonii, natomiast potem to były koncerty, nagrania i w kraju, i za granicą. Niezwykłe przeżycie. Ja właśnie wtedy przeżyłem taką głęboką fascynację jego językiem muzycznym, jeszcze z tych lat wcześniejszych, a więc tego okresu lat końcówki 50. i 60., kiedy pisał sonorystycznie, nie on jeden zresztą, bo cała polska szkoła kompozytorska właściwie zaistniała wówczas jako bardzo mocne zjawisko właśnie dlatego, że były to takie postacie jak Krzysztof Penderecki i tak silnie oddziałująca muzyka, tak bogata właśnie w różne odcienie ekspresji. No i poznanie od podszewki, można powiedzieć, tych dzieł Pasji czy Jutrzni właśnie, z partyturą w ręce, na próbach, z mistrzem samym, bo on niejednokrotnie przecież dyrygował tymi koncertami. To było coś niezwykłego, co właśnie sprawiło, że zainteresowałem się kompozycją, można powiedzieć. Notabene w tamtych właśnie 80-tych latach zdarzyło się nam niejednokrotnie spotkać się z panem profesorem, który w orkiestrze radiowej wówczas właśnie grał i również były takie momenty, że były to wspólne nasze koncerty. Nie znaliśmy się wówczas jeszcze, ale ja to pamiętam. Także Krzysztof Penderecki, no to była osoba, która miała ogromny wpływ na pokolenia. To trzeba przyznać. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Rzeczywiście do niego, do ostatnich właściwie lat jego uczenia w naszej akademii przyjeżdżali ludzie z całego świata, chcący u niego studiować. I to ludzie piszący bardzo, młodzi ludzie, utalentowani, piszący bardzo różnym językiem muzycznym. I tu nawiązałbym jeszcze właśnie do tego, co pani redaktor powiedziała. Ta jego konstatacja, że kompozycji nie można nauczyć. To prawda, słyszałem ją też niejednokrotnie. Natomiast jednocześnie profesor to robił przez całe swoje życie, no uczył. Na czym ta nauka polegała? To były spotkania z młodymi ludźmi, którzy posiadali pewien talent i to były po pierwsze bardzo trafne uwagi takie warsztatowe, konkretne, dotyczące realiów wykonawczych jego studenta czy ucznia muzyki. Natomiast z drugiej strony to było nieustanne zachęcanie do tego, żeby przełamywać bariery i żeby być wiernym sobie, żeby być odważnym w tym, co się robi. I to, myślę, są takie uwagi, które zostają na całe życie komuś, kto zetknął się z tak silną osobowością, bo to wszystko oczywiście było wsparte właśnie jego niezwykłym doświadczeniem i wiedzą, którą posiadał z całej tej swojej wielkiej przecież kariery artystycznej.
Jak to było u pana? Kiedy był ten pierwszy raz z Krzysztofem Pendereckim?
No, myślę, że to było może jakieś kilka tych pierwszych razy, dlatego że jak już tutaj zostało wspomniane, byłem uczniem pana profesora Leona Zyleckiego, wybitnego koncertmistrza wiolonczeli w Filharmonii Krakowskiej. No i odwiedzałem profesora czasem na lekcjach na ulicy Długiej, jak już to mieszkał, a potem się przeprowadził na Wolę Justowską, czyli do Domu Państwa Pendereckich. No i myślę, że wtedy pamiętam, że kiedyś zostałem przedstawiony jako taki mój ulubiony uczeń czy coś takiego. No oczywiście byłem pod dużym wrażeniem, no bo spotkać wielkiego kompozytora, no to jednak robi duże wrażenie, muszę powiedzieć. Natomiast pierwszy raz, jeżeli można powiedzieć, no oczywiście miałem przyjemność, gdy byłem już, grałem w orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, no i z mistrzem mieliśmy koncerty i nagrania, no i oczywiście to było z mojej strony wielkie oczekiwanie, wielkie przeżycie, ponieważ jako pierwszy wiolonczelista siedziałem w zasadzie tuż przy nim i oczywiście była wielka obawa, jaka będzie reakcja mistrza na wykonanie jego dzieł i tak dalej. Okazało się, że moje obawy były płonne, ponieważ to był cudowny, ciepły człowiek, oczywiście wymagający. Jeżeli ktoś grał niewłaściwie, to on miał takie ulubione powiedzenie swoje, no jeżeli ktoś grał nieczysto, mówi, proszę pana, ale to chyba jest tak, pana intonacja jest trochę nieświeża. Więc to było. No więc ja starałem się, żeby moja intonacja była cały czas świeża, więc w związku z tym mieliśmy całkiem niezłe relacje. Ja był ogromnie ciepły człowiek z ogromnym dystansem też do swojej muzyki i czasem jak oczywiście potrafił być, jeżeli był w dobrym humorze, orkiestra w miarę dobrze była przygotowana, to potrafił jakby żartować z samego siebie. Jeżeli coś tam komuś nie wyszło, to on się tak patrzył w partyturę i mówi, kto to tutaj takie głupoty napisał. Potrafił coś takiego powiedzieć, ale jeżeli to się zdarzyło drugi, trzeci raz, no to już tego żartu nie było, tylko była inna reakcja. Także muszę powiedzieć, że właśnie brakuje mi profesora Pendereckiego jako właśnie takiego ciepłego, normalnego człowieka. My sobie czasem wyobrażamy, że jeżeli ktoś jest wielką gwiazdą, wielką osobowością, to musi być niedostępny. I na pewno tacy ludzie są, ale to myślę, że to są ludzie, którzy mają kompleksy. A profesor właśnie był, nie miał żadnych kompleksów. Myślę, że im więcej osiągnął, tym bardziej chciał być właśnie takim normalnym człowiekiem, z którym można, każdy może z nim porozmawiać, każdy może podejść do niego po koncercie, pogratulować mu, zapytać. I on był zawsze otwarty dla każdego.
No właśnie, on słynął z tego, że miał dystans do wszystkich spraw, a właściwie jako rektor to przeprowadził Akademię Muzyczną przez ten czas najtrudniejszy, czyli czas strajków, stanu wojennego, tej żelaznej kurtyny, która opadła i ta jego wielka kariera, jaka była właśnie pewnego rodzaju takim parasolem ochronnym, że był Krzysztof Penderecki był jak gdyby gwarantem, że tam się nic nie dzieje i że macie państwo święty spokój. Czy tak jest oceniany do dziś?
Tak się mówi i tak rzeczywiście było. To było 15 bardzo ważnych lat w dziejach Akademii, w których nastąpiło coś wyjątkowego na skalę naszego kraju, czy w ogóle naszej strefy w Europie wówczas. Bo Krzysztofa Pendereckiego dziełem było właśnie takie bardzo silne otwarcie uczelni w tamtych trudnych realiach zamknięcia na Zachód, na świat w ogóle. Takimi dowodami tego były choćby tak ważne momenty i zdarzenia, jak to, że powstało wówczas pierwsze w Polsce akademickie studio muzyki elektroakustycznej. Do dziś zresztą istniejące jako pewien wzorzec działania dla innych uczelni w Polsce i mające bardzo rozbudowane międzynarodowe kontakty. To właśnie wtedy się zaczęło. To jest również okres słynnych spotkań muzycznych w Baranowie Sandomierskim, które gromadziły muzykologów, kompozytorów, także wykonawców z różnych krajów z tej strony żelaznej kurtyny. To były spotkania wyjątkowe, takie przestrzenie wolności i one były stworzone właśnie dlatego, że Akademia tak funkcjonowała pod Pendereckim jako rektorem. No i wreszcie Międzynarodowa Akademia Bachowska, Helmut Rilling, który tutaj w latach 80. przyjeżdżał i prezentował razem ze swoimi muzykami i z orkiestrą i chórem naszej Akademii najważniejsze dzieła Bacha. Tutaj zresztą na estradzie Filharmonii Krakowskiej. Pamiętam, jakie to były niezwykłe wydarzenia, które gromadziły cały Kraków. Tutaj rzeczywiście tych koncertów, Gesprächkoncertów było kilka i zawsze sala była pełna, ludzie siedzieli jeszcze na podłodze, a niektórzy nie byli w stanie wejść. To były bardzo wyjątkowe takie momenty, które właśnie były dziełem Pendereckiego, czasem osobiście, a czasem po prostu wynikały właśnie z tego, jaką on tworzył w uczelni atmosferę i jaką siłę oddziaływania miała jego osobowość i jego postać jako lidera tej uczelni, a zarazem wielkiego, wybitnego, już przecież wtedy uznanego w świecie od dawna kompozytora.
Krzysztof Penderecki, żeby tak umiejscowić w faktach, to Krzysztof Penderecki był rektorem w latach 72-87. I mówię o tym dlatego, że pan profesor Widłak jest rektorem, pan Zdzisław Łapiński był rektorem, więc rozmawiamy w towarzystwie rektorów i to jest jednak praca, która wymaga poświęcenia czasu. A Krzysztof Penderecki, dlatego podałam te daty, był wówczas właściwie w największym momencie rozwoju swojej kariery. To był ten moment, kiedy on jeździł po świecie, kiedy wykonywane były jego utwory, kiedy pisał największe zamówienia, chociażby dwie opery, prawda? Diabły z Ludem i Czarna Maska. I po prostu to, i wcześniej jeszcze w Raj Utracony, który nie zdążył na czas, bo jak wszyscy się śmieją, przesunął jubileusz 200-lecia Stanów Zjednoczonych o 2 lata. Bo nie zdążył na obchody na 76 rok, tylko odbyła się premiera właśnie z okazji tej uroczystości w 78 roku. I mówię o tym wszystkim dlatego, że to jest moment, który wymaga dużo czasu, a Krzysztof Penderecki nie mógł tego czasu poświęcić wówczas Akademii. I chyba ważną rolę bardzo spełniał właśnie profesor Marek Stachowski, który generalnie był prorektorem oficjalnie, ale tak naprawdę to on kierował tą uczelnią. Czy to jest prawda?
Ja sprostuję może,
A potem ja tak, coś dodam.
Ponieważ zastępczynią profesora Pendereckiego była profesor Krystyna Moszmańska-Nazar. I to była osoba, która rzeczywiście była najbliższym współpracownikiem jego wówczas, a później została rektorem po nim. Natomiast Marek Stachowski był kierownikiem katedry. Również po Krzysztofie Pendereckim tę katedrę przejął. Natomiast to było w ogóle grono ludzi, bo pamiętajmy, w tamtych czasach nie było, proszę Państwa, internetu, nie było telefonów komórkowych, więc tym bardziej rządzenie uczelnią, zarządzanie przez kogoś, kto jest nieustannie w rozjazdach, było tym trudniejsze. Ale właśnie było za to coś niezwykle ważnego i wartościowego, grono ludzi, współpracowników, którzy dzięki niemu właśnie też i w jego imieniu mogli działać.
To pozwolę sobie tak dodać do tego, co pan rektor jeszcze mówi, bo z moich oczywiście informacji wynika, że właśnie w latach 70. W zasadzie wtedy rektorzy byli narzucani, czy też proponowani przez Ministerstwo Kultury. No i tak też miało być w roku 72. Natomiast grono profesorów, znaczących, znamienitych profesorów naszej uczelni, jednak doszło do wniosku, że nie chcą mieć rektora po linii partyjnej. I no, nasza uczelnia generalnie zawsze była taka dość aktywna i opozycyjna, bym powiedział. I wybrało się do ministra z propozycją, z własną propozycją, własnego kandydata na rektora z grona profesorów. No podobno po jakiejś dużej, burzliwej dyskusji minister powiedział, ewentualnie mogę się tylko zgodzić, jeżeli rektorem będzie Penderecki, bo to jest jakieś nazwisko. No więc potem była następna misja, żeby ci profesorowie musieli się udać do profesora Pendereckiego i mu wytłumaczyć, że profesor Penderecki musi zostać. No podobno on się też opierał, tak jak minister, ale w końcu powiedział tak, że właśnie to, co mówiono wcześniej, że miał być naszym parasolem, że oczywiście zgodzę się, ale ja nie mam czasu, więc muszę mieć osoby, które będą, nie chcę powiedzieć za mnie pracować, ale mi pomagać w tym, bo on miał wtedy wspaniałą karierę. No i tak się złożyło, że miał właśnie takich wspaniałych współpracowników w osobie pani profesor Krystyny Moszmańskiej-Nazar, wielkiego przyjaciela Marka Stachowskiego i innych prorektorów, którzy w czasie jego kilku kadencji byli. I w związku z tym on mógł jakby rozsławiać imię z Polski, ale też naszej uczelni, otwierał naszą uczelnię na świat, zapraszał tutaj wspaniałych, znakomitych instrumentalistów, bo oprócz tego, że były te festiwale w Baranowie, to przecież wybitni instrumentaliści wtedy ze Związku Radzieckiego właściwie dzięki niemu tutaj znaleźli możliwość prowadzenia kursów i nasi młodzi studenci rozwijali się dzięki nim. I potem ci wspaniali właśnie instrumentaliści też dzięki profesorowi zrobili karierę na Zachodzie, tak jak wybitny skrzypek Grigori Żyslin, który później uczył w Würzburgu i w Londynie, z którym miałem zresztą przyjemność koncertować razem, czy też profesor Iwan Menighetti, który od, no nie chcę powiedzieć 20 czy 25 lat jest w Bazylei, obecnie już jest profesorem emeritusem czyli jakby na emeryturze, natomiast cały czas zachowuje status profesora, bo prowadzi tam jakby specjalną klasę mistrzowską i do tego został zaproszony do jury tego drugiego eventu, o którym pani będzie pewnie za chwilę wspominać.
Zaraz przejdziemy do wiolonczeli, ale ja jeszcze, żeby zamknąć ten temat właśnie, jakie rozognione prowadził życie Krzysztof Penderecki i jak to wszystko wyglądało. Przygotowałam dla Państwa takie nagranie, ale Radio Kraków ma fantastyczne archiwa. No i wystarczyło tam się zanurzyć i właściwie można by tam zostać cały czas, ale ja znalazłam taką rozmowę Krzysztofa Pendereckiego z Anną Woźniakowską z 86 roku, czyli Krzysztof Penderecki ma wówczas 53 lata. I to jest rozmowa, gdzie on podsumowuje swój rok.
Koniec roku, początek roku skłania do refleksji. Nie wiem, czy jest pan naturą refleksyjną i czy to zakończenie w jakiś sposób skłania pana do podliczania osiągnięć?
No tak, szczególnie właśnie święta Bożego Narodzenia. Pierwsze, zawsze staram się jednak być w domu i pracować. Zawsze zaczynam moje nowe utwory właśnie w grudniu, szczególnie w dzień wigilijny, zresztą w tym roku też, ponieważ mam napisać utwór churalny na uczczenie 60-lecia mojego przyjaciela, wielkiego wiolonczelisty Rostropowicza, który ma w marcu urodziny. I właśnie 24 rozpocząłem ten utwór.
Do jakiego tekstu?
To jest starocerkiewny. Mnie bardzo ten obrządek wschodni interesuje, grecki i słowiański, ortodoksyjny. I ponieważ to jest to część mszy, prawdopodobnie kiedyś powstanie znów msza, może nawet a kapela, nie wiem. Jeszcze to jest za wcześnie, żeby powiedzieć coś na ten temat.
W takim razie, jeśli mówimy o refleksji, jaki był ten miniony rok, 86?
No, bardzo ważne dla mnie, jakiś taki krok milowy, ponieważ tak, skończyłem operę. Ta opera szczególnie zabrała mi dużo czasu, ponieważ jak gdyby szukałem nowego języka muzycznego, odchodziłem od tego romantyzmu mojego lat 80. Zresztą świadomie taki tekst wybrałem. I charakter tej muzyki jest, wydaje mi się, inny. Nawet wprowadziłem jakąś taką inną zasadę harmoniczną w tym utworze. Dlatego może też spędziłem więcej czasu z tym utworem. No, ale jestem szalenie zadowolony, że to się stało. Zresztą od razu mam kilka pomysłów na następne opery. Także wydaje mi się, że w przyszłych latach wrócę do mojego projektu napisania opery do Króla Ubu. Zresztą mam konkretne zamówienie opery paryskiej w 89 roku i w 91 roku mam kilka zamówień, muszę się oczywiście zdecydować, po pierwsze na tekst, po drugie na miejsce. Prawdopodobnie jednak napiszę ten utwór dla opery monachijskiej i myślę tutaj właśnie o polskim tekście. Spotkałem się w Poznaniu z panem Perytem, który będzie reżyserował moją Czarną Maskę w Poznaniu i tak w rozmowie on zwrócił mi uwagę na książkę, którą zresztą znałem, wspaniała książka Stoikowskiego, Austeria. Chciałem nawiązać do tej tradycji muzyki hasyckiej, która w ogóle jest właściwie zapomniana. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wielomilionowy przecież ten naród żydowski żył tutaj z nami przez kilkaset lat. I po tym okropnym holokauście nie zostało właściwie prawie nic. To znaczy muzyki żydowskiej się na przykład nie zna zupełnie, prawda? Bo to była bardzo bogata tradycja, szczególnie tradycja hasycka wschodniej Galicji. Także mnie to bardzo interesuje i wydaje mi się, że powinien ktoś to zrobić. To znaczy wydaje mi się, jednak ja powinien to zrobić.
Ale przeczytałem kiedyś, że chce pan napisać Jasełka.
Tak. Wydaje mi się, że brak w mojej muzyce czegoś, co byłoby bardzo polskie po prostu, bo nawet rekwiem z użyciem Boże coś polskie jest jednak w tradycji europejskiej muzyki. Jasełka są czymś zupełnie wyjątkowym. W tej formie, która to występuje w Polsce, nie ma chyba tego na świecie. Ta tradycja jest bardzo piękna, która też upada. Także wydaje mi się, jest to chyba ostatni czas, żeby taki utwór powstał.
I sądzi pan, że to się da pogodzić ze współczesnym językiem muzycznym?
Wie pani, wydaje mi się, że muzyka współczesna nie jest taka ortodoksyjna, jaka była jeszcze w 60-tych latach, gdzieśmy raczej burzyli wszystko, co stare i budowali nowe. W tej chwili, wydaje mi się, wszystko jest możliwe. Pisząc pasję, ja tą formę po prostu przywróciłem do życia. Masę pasji powstało po mojej pasji już później. Wszyscy moi koledzy oczywiście i krytycy napadli na mnie, prawda, że zdrada awangardy, że kompozytor właśnie który tyle nowego wniósł do muzyki, teraz sięga wstecz. I to samo z muzyką religijną, gdzie nastąpił jak gdyby renesans. Później pierwszy rozpoczęłem ten nowy romantyzm. Też druga fala krytyk ze strony muzykologów, kompozytorów. I co teraz widzę? No, po 5-6 latach inni robią to samo, prawda? Także wydaje mi się, że ktoś musi ten pierwszy krok, nawet jeżeli to jest krok nie bardzo popularny, zrobić, a potem za tym idą inni.
Ten rok również przyniósł panu kolejną nagrodę, która przysporzyła panu oczywiście popularności wśród ludzi. Zastanawiam się czasem, czy popularność większa muzyki czy osoby?
Właśnie. Wydaje mi się, że nie muzyki, dlatego, bo muzyka moja jest znana w kręgu wąskim specjalistów.
A w takim razie, jak pan sądzi, dlaczego jest pan tak popularny?
Wydaje mi się, że to jest bulwersujące, szczególnie u nas Polaków. Szczególnie w okresie, gdzie jest bardzo trudno robić karierę. I są to jakieś niespełnione marzenia prawdopodobnie ludzkie. Nie zawsze zresztą ta kariera jest uważana za coś pozytywnego. Masę ludzi uważa, a spryciarz mu się udało, prawda?
Nie, z tym bym się nie zgodziła. Raczej jest pana nazwisko wymawiane z sympatią, jako te, któremu się właśnie udało, ale w tym dobrym sensie.
Wie pani, udało się. To jest sprawa jednak świadomości robienia kariery i to też jest bardzo ważne. Znaczy, karierę trzeba też umieć robić. Ja chciałem robić karierę od początku, przyznaję się. Dążyłem do tego. Znaczy, urodziony jestem w małym miasteczku, prowincjonalnym, gdzie ten świat był bardzo zawężony. Pamiętam mój pierwszy przyjazd do Krakowa, gdzie mi się wydawało, że to już jest ten świat, który ja chcę, do którego ja dążę. Okazuje się, że ten świat był też za mały dla mnie, prawda? Wyjechałem na zachód. Wszędzie mi się wydawało, że ja jeszcze coś więcej mogę zrobić. Znaczy ja jednak dążyłem do tego, żeby być lepszy, żeby pracować więcej, żeby coś w życiu osiągnąć. Tą świadomość miałem zresztą od małego dziecka już.
Chciał być pan zawsze najlepszy?
To zależy w jakiej dziedzinie, na przykład w szkole specjalnie nie. Wcale na tym nie zależało, bo właśnie wtedy grałem na skrzypcach i zupełnie mnie nauka nie interesowała. Na początku chciałem być wirtuozem, skrzypkiem, no ponieważ za późno zacząłem. Poza tym nie każdy też ma zdolności do tego, żeby być wielkim wirtuozem. Zrezygnowałem z tego i postanowiłem być kompozytorem.
Teraz jest pan jednocześnie i dyrygentem?
No, ale to jest taki dodatek, to jest zupełnie naturalne.
Czy nigdy nie jest pan zmęczony właśnie tym robieniem kariery, że już używamy tego określenia?
Nie, znaczy ja to po prostu tak nazwałem to robienie kariery. To oczywiście banalizuję, specjalnie nawet to powiedziałem, tak, bo to nie tak wygląda, po prostu to jest wielka jednak praca. I świadomość po prostu celu.
Właśnie, czy bardzo się pan przejmuje tym, co piszą krytycy?
Ach, nie, no śmieszne, to zupełnie nie. Zupełnie nie. Nigdy tym się nie przejmowałem i zawsze wydawało mi się, że po prostu ja idę swoją jakąś indywidualną drogą i jeżeli się komuś nie podoba, to nie musi słuchać mojej muzyki.
Tak, w tej chwili pana słucham i rysuje się pan jako szalenie mocny człowiek i szukam słabego punktu, ale jakoś nie widzę. Ma pan słabe punkty?
No, ja myślę, że każdy człowiek ma słabe punkty jakieś. O tym chyba nie należy mówić, szczególnie w radiu. Nie, wie pani, wiesz, każdy człowiek ma jakieś zwątpienia. Ja mówię tu oczywiście o mojej twórczości. Od czasu do czasu, na przykład po napisaniu drugiego utworu, na przykład, no chociażby po napisaniu Czarnej Maski, gdzie nie napisałem nuty, chociaż nawet muszę powiedzieć, że miałem ochotę, ale postanowiłem sobie przez 5 miesięcy nie napisać ani jednej nuty. Jak gdyby ciągle uciekam od własnych utworów, znaczy piszę utwór, który jest jak gdyby syntezą ostatnich moich kilku utworów, ale potem wycofuję się, po prostu nie chcę się powtarzać. Wydaje mi się, to może jest właśnie moja słabość, że ja po prostu nudzę się, znaczy, że jeżeli się uczę pewnego języka muzycznego i to już nie sprawia trudności pisanie w tym języku, potem po prostu już mi się nie chce w tym pisać, prawda? Ja to zostawiam innym.
To chyba najlepiej podsumowuje osobowość Krzysztofa Pendereckiego, bo tutaj wiele padło słów i chyba już widzimy, w jakim miał podejście do siebie, do swojej muzyki, do tego, co się wokół niego działo, do kariery, nazwijmy to tak, jeżeli można to tak powiedzieć. Ja tylko chciałam tam dodać, że tam się pojawia takie stwierdzenie, że na 60-lecie mojego przyjaciela to chodzi o Mścisława Rostropowicza i chodzi o utwór, który powstał, czyli pieśń Cherubinów. Jasełka nie powstały. Austeria, opera taka jak film Kawalerowicza, nie powstało, więc zostało to w marzeniach. Jak tutaj Czarna Maska oczywiście powstała i ta, którą przygotował Peryt, tak, i potem jeszcze Król Ubu, prawda, też, który zresztą ten pomysł się ciągnął od wczesnych lat 70., ale został zrealizowany. Tutaj jeszcze tylko dodam, że tą czarną maskę zamówił festiwal w Salzburgu, więc to też pokazuje, jeżeli ten festiwal najsłynniejszy na świecie zamawia taką operę u współczesnego kompozytora, to to też idealnie pokazuje, gdzie ten kompozytor jest. I, że tak powiem, w rankingu twórców światowych. No ale skoro jesteśmy przy Mścisławie Rostropowiczu, przyjacielu właśnie, wielki przyjaciel Krzysztofa Pendereckiego, fantastyczny wiolonczelista, zresztą multiinstrumentalista byśmy powiedzieli, bo przecież i na fortepianie grał doskonale, i orkiestry prowadził świetnie, i akompaniował swojej żonie jako pianista. Tak, tak. Więc to naprawdę było niezwykły człowiek, ale skupmy się na wiolonczeli, ponieważ Akademia Muzyczna co 5 lat, o czym już mówiłam, organizuje właśnie konkurs, międzynarodowy konkurs wiolonczelowy imienia Krzysztofa Pendereckiego. Krzysztof Penderecki lubił wiolonczele. Ja tutaj sobie nawet wypisałam te utwory, jakie była. Pan profesor by powiedział tak z pamięci, ile tych utworów było?
Nie powiem ile, ale mogę wymienić wszystkie.
Proszę wymienić te najbardziej istotne dla pana.
Wszystkie są istotne.
To proszę wymienić.
Dobrze. Zaczęło się w 1964 roku, napisał sonatę na wiolonczele i orkiestrę, taką dwuczęściową, 10-minutową, bardzo, bardzo interesującą, ale rzadko wykonywaną. Następnym utworem było Capriccio per Siegfried Palm. To było capriccio dla takiego wybitnego wykonawcy muzyki współczesnej, Niemca, Siegfrieda Palma. I to jest taka, mogę dygresję mam?
Proszę, proszę.
Rozmawiam kiedyś z profesorem Pendereckim właśnie na ten temat. Mówię, jak w ogóle do tego doszło, ponieważ jest to taki utwór na wiolonczele solo, który obecnie nazywamy katalogiem jakby wszystkich
technik
wszystkich technik wykonawczych na wiolonczeli. Wszystko, co było w owym czasie takimi efektami sonorystycznymi, zostało tam zawarte. No i okazuje się, że Siegfried Palm tak naciskał profesora Pendereckiego, że napisz mi coś wreszcie. No to profesor Penderecki zawsze był w niedoczasie, mówi, dobrze, napiszę ci. I podobno była taka historia, że kiedyś do niego zadzwonił i mówi, mam w tym tygodniu koncert, zaznaczyłem, że będę grał nowy utwór profesora Pendereckiego na wiolonczele solo, bardzo cię proszę o ten utwór. No to myślę, że profesor coś tam miał napisane. Podobno napisał mu ten utwór, ale tak się strasznie bał, jaki będzie tego efekt, że umówili się na dworcu, podał mu te nuty i uciekł. I potem po koncercie okazało się, że ten utwór został przyjęty entuzjastycznie i to jest jeden z takich utworów najczęściej wykonywanych na świecie. Właśnie ze względu na taką szeroką po prostu gamę tych nowatorskich technik.
Można się popisać, po prostu można się popisać, tak. Można zaprezentować. A tak. Jak następne?
Dalej było tak, że wprawdzie to nie było bezpośrednio na wiolonczele, a było napisane takie koncerto, dlaczego mówię o tym, na violino grande. To było takie skrzyżowanie, skrzypiec z altówką, instrument pięciostrunowy. Tu przypominam, tu niestety nie pamiętam, kto to wymyślił, kto to mówił. Niestety było podobno tylko 2 wykonania i nie było żadnego nagrania. I utwór, można powiedzieć, umarł śmiercią naturalną, ale nie całkiem, bo następnie został napisany pierwszy koncert wiolonczelowy, w którym materiał z tego koncertu Violino Grande został użyty w dużej mierze. I w związku z tym mamy pierwszy koncert wiolonczelowy, który tam trwa chyba około 20 minut, już w tej chwili nie pamiętam, ale jest takim utworem typowo sonorystycznym. No co było dalej? Dalej Rostropowicz się pojawił właśnie. Rostropowicz się pojawił
jako osoba, która dedykację dostała.
Tak, tak. Rostropowicz, muszę powiedzieć, to był tak sprytny wiolonczelista. Dlatego, że on zawsze potrafił sobie znaleźć kompozytora, znaczy to był szalenie miły człowiek, też miałem przyjemność go poznać, też graliśmy razem. I on zawsze znalazł sobie kompozytora, do którego zaczął otaczać atencją i ten kompozytor mu pisał potem utwór. No i tak się też złożyło, w 1982 roku było stulecie Berlińskiej Filharmonii i na to stulecie pan profesor Penderecki otrzymał zamówienie, aby napisać drugi koncert, koncert wiolonczelowy. To się wtedy okazało, że to był już drugi koncert wiolonczelowy. W wykonaniu miał wykonać właśnie Rostropowicz pod dyrekcją Karajana, czyli wielkie nazwiska. No i oczywiście tutaj też taka anegdotka, jeżeli mogę, że oczywiście profesor Penderecki był nie do czasie i podobno tak mi opowiadano, że można powiedzieć, jak profesor Penderecki zawsze wracał na święta, więc miał trochę więcej czasu i tak między świętami tak pisał te kolejne strony, te partytury, a pani Penderecka podnoszła na dworzec i wysyłała do Berlina. Natomiast samą kadencję do tego koncertu to Penderecki już podobno przywiózł przed dzień koncertu. No i Rostropowicz, jak to zobaczył, to mówi, to podobno powiedział, mówi, ty swinio. Niemniej jest nagranie tego koncertu i to jest po prostu na najwyższym poziomie. Rostropowicz to był wspaniały wiolonczelista, a koncert jest to jednym z moich ulubionych neoromantycznych. Nawiasem mówiąc, jeżeli Państwo będą mieli chwilkę czasu dzisiaj o godzinie 18, to serdecznie zapraszam, bo on będzie wykonywany właśnie dzisiaj tutaj.
Wspaniałe nawiązanie, ja tylko dodam, że ten koncert zdobył nagrodę Grammy w 87 roku.
Trudno się dziwić. Dobrze, mam mówić dalej, tak? W 86 roku był konkurs wiolonczelowy imienia Rostropowicza, no i jeszcze byli w dalszym ciągu w dobrej komitywie, no to mówi Rostropowicz, czyli dość, do niego się mówiło Sława, Sława, czyli Sława, no bo Mścisław na zachodzie, zresztą tak samo jak Zdzisław, jest bardzo trudne do wymówienia. I on mówi, no to słuchaj, napisz mi jakiś utwór taki obowiązkowy na konkurs. No to Penderecki napisał 5-minutowy utwór, który się nazywa Perslawa. I ten utwór był obowiązkowy na tym konkursie. No i oczywiście profesor Penderecki został zaproszony do jury i wręczył potem nagrodę za najlepsze wykonanie tego utworu. No potem powoli już zaczął jakby odchodzić to, co tutaj już było wspomniane, od tego jakby neoromantycznego nurtu i zaczęły się już powoli inne utwory, czyli Divertimento, które, i to jest ciekawe, mogę znowu dygresję.
Bardzo tak? Proszę.
Divertimento był to utwór, który został napisany do Borysa Pierga-Mieńszczykowa, wybitnego też wiolonczelisty na naszej wschodniej granicy, który
zresztą tu był w Krakowie w ramach festiwalu Beethovenowskiego.
Tak. No, zapraszany był często, niestety zmarł na raka parę lat temu. On też potem wylądował w Berlinie i był właśnie, można powiedzieć, on stworzył w tej chwili taką wielką, wspaniałą generację wiolonczelistów niemieckich. Uczył właśnie w Berlinie przez wiele lat. Ale co ciekawe, profesor napisał Divertimento czy częściowe, które potem stopniowo rozwijał. Ja kiedyś z nim rozmawiałem i mówię, ale jak to pan, panie profesorze, że pan tak pisze? On mówi, no ja mam od początku koncepcję dzieła, to co już pani wspomniała. Ja mówię, ja od początku zamierzałem napisać suitę 8-częściową. Tylko co jakiś czas miałem pomysł na to, żeby napisać kolejny utwór, więc powiedzmy jakby w 93 chyba, bo już nie pamiętam.
W 94 dokładnie tak, się zaczęło. Tak.
Ponieźle. W 94 było 3-częściowe to Divertimento, ale potem on napisał, chyba Sarabandę w 2001, potem napisał Arię, potem napisał Allegro di Bravura. Na końcu powstało Preludium w 2013 roku, to jest jedyny jego utwór, ostatni utwór, który napisał też z kolei na zamówienie, można powiedzieć, konkursu w Helsinkach, konkursu organizowanego przez wybitnego wiolonczelistę Arto Norasa, który był wielkim przyjacielem i oczywiście jest też jury naszego konkursu.
I który wykonywał tu Concerto Grosso
tak,
w
napisane,
poniedziałek.
Tak, w międzyczasie tak w 2001 roku było napisane to Concerto Grosso, które wykonane było po raz pierwszy w Japonii. No i w ogóle tam była sytuacja taka, że Rostropowicz miał to oczywiście wykonywać, ale z jakichś powodów nie chciało mu się może ćwiczyć, bo Rostropowicz to był takim... Już potem taki troszeczkę leniwy, już nie, jak tyle osiągnął na tej wiolonczeli, no to...
Tak ile profesor, można ćwiczyć?
Tak
ile
profesor
można
Penderecki, ćwiczyć? Prawda, też się nudził tym, prawda, co napisał. No. I w związku z tym ktoś inny, tak, tam jest jeszcze parę utworów, ale może oddam panu rektorowi głos, bo ja tutaj zdominuję
pan
całe
rektor
to spotkanie.
Pan rektor też komponuje na wiolonczele, co sprawdziłam.
Ja bym chciał tylko dodać taką uwagę odnośnie tego, co powiedział właśnie pan profesor przed chwilą o tym rozrastaniu się utworów, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Nie tylko w tym przypadku to się stało, bo przecież znamy historię polskiego Rekwiem na przykład, które powstawało przez lat dobrych kilkanaście,
25,
a nawet
dokładnie.
Więcej, tak. Tak, jeśli policzyć rzeczywiście do momentu śmierci Jana Pawła II. Tak. To można powiedzieć, to jeszcze był kolejny krok, chyba niezamierzony na początku. No i to dzieło się przecież tak rozrastało, kolejne części, które były dedykowane różnym ważnym postaciom, czy też upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski. Ale profesor Penderecki, i to właśnie chciałbym dodać, powiedział kiedyś w trakcie jednej z obron doktorskich, to był jego doktorant, i ktoś z komisji zadał pytanie doktorantowi, młodemu człowiekowi, co jest najważniejsze, dlaczego on pisze. Co jest najważniejsze w komponowaniu dla niego? No, pytanie na obronie doktorskiej takie, powiedziałbym, trudne do ogarnięcia w takim stresującym jeszcze w dodatku momencie. I profesor wtedy zabrał głos i powiedział, bo komponowanie to jest pisanie siebie. A więc ono jest jakby czymś, co towarzyszy przez całe życie człowiekowi, kompozytorowi. I tak było właśnie w tym wypadku. To było to pisanie siebie, swoich przeżyć w kontekście tego, co się dzieje wokół, w kontekście różnego rodzaju przemyśleń. I stąd, myślę, właśnie ta taka otwarta formuła pisania utworów.
A poza tym wydaje mi się, że Krzysztof Penderecki to też jest taki, bo awangarda była tak bardzo na zewnątrz, to znaczy nie była zainteresowana tym, co dzieje się wkoło, mówię w sensie historycznym, politycznym, religijnym na przykład. Natomiast Krzysztof Penderecki komentował pewne rzeczy swoimi koncertami, no, swoimi utworami. No chociażby na przykład, nie wiem, taki komentarz, no mówiliśmy o tym Rekwiem, prawda? Każda część jest poświęcona innej sytuacji, ważnej sytuacji dla Polski. Tutaj chodzi o tych, którzy zginęli w Katyniu, tutaj chodzi o stoczniowców, prawda, Lacrimosa. Każda część jest inna, tutaj jest kardynałowi Wyszyńskiemu, tam jest papieżowi, różne są i to wszystko składa się na naszą historię. To jest taki muzyczny komentarz. Ale przecież komentarzem również był koncert fortepianowy, jak na Krzysztofa Pendereckiego to rzadkość, bo to fortepian nie był jego instrumentem, co widać zresztą w twórczości, tego jest bardzo, bardzo mało. I właśnie ten koncert fortepianowy Zmartwychwstanie, który był odpowiedzią na zamach w Nowym Jorku, który zdarzył się na początku XXI wieku. I wtedy pamiętam, że bardzo mocno krytykowano Krzysztofa Pendereckiego o tą publicystykę, nazwijmy tak, publicystykę muzyczną. Ale on się wtedy zawsze bronił i powiedział, że to jest jego widzenie świata, prawda? On się czuje, jak gdyby no, czuł się w obowiązku zostawienia jakiegoś muzycznego śladu dotyczącego tego wydarzenia, które nim tak wstrząsnęło. Pan też ma swój muzyczny ślad po tym wydarzeniu.
No tak, rzeczywiście to wspomniane w ziemię wzięcie. Też dedykowane ofiarom World Trade Center. Natomiast myślę, że właśnie to pisanie siebie, o którym wtedy profesor wspomniał, to też nie chodziło o takie bardzo jakby egocentryczne spojrzenie, nie w tym rzecz, tylko właśnie przefiltrowanie przez siebie tego, co odczuwam jako człowiek, żyjąc w określonych warunkach, określonej rzeczywistości, przeżywając to, co się dzieje, te ważne, różne, kluczowe wydarzenia i dzieląc się tymi swoimi, to jest dzielenie się swoimi przeżyciami i refleksjami z otoczeniem. To bardzo silne poczucie jego właśnie, by ta jego muzyka łączyła ludzi, była tym mocnym przekazem.
Tej przynależności do społeczeństwa, w którym jesteśmy, prawda? Nam się coś dzieje i to jest ta przynależność.
Tak, ja tu chciałbym tak zacytować profesora dzisiaj na inauguracji konkursu, już to mówiłem, pan profesor też to między słowami to wspomniał. Taki cudowny cytat, który bardzo sobie wziąłem do serca i który jest dla mnie ważny. Profesor Penderecki powiedział, trzeba mieć odwagę być sobą. I myślę, że to jest właśnie istotne, zarówno w przypadku kompozytora, jeżeli prezentuje to, co czuje, jak i w wypadku wykonawcy, który jest na estradzie, nie musi powielać pewnych trendów, ale pokazuje własną osobowość. I tylko pytanie jest to, czy potrafi przekonać tą własną osobowością. Ale myślę, że ważne jest to, zresztą my Polacy potrafimy być sobą w wielkich takich momentach naszej historii, prawda, Solidarności i tak dalej. I to jest u nas piękne i myślę, że warto, żeby każdy z nas starał się być sobą.
Proszę Państwa, za chwilę koncert i na tym koncercie to jest inauguracja konkursu. Poproszę Pana o słów kilka o konkursie, bo wiem, że weźmie w nim udział, nie wiem, czy to nadal jest aktualne, 42 młodych instrumentalistów i instrumentalistek z 18 krajów. To jest naprawdę, selekcja już była, poziom jest znany. Jaki jest poziom?
Niewiarygodny, muszę powiedzieć. Poziom jest niewiarygodny. Dzisiaj wystąpi przed Państwem laureatka poprzedniego konkursu, która zdobywa Estrady Świata, wygrała oprócz tego konkursu jeden z najtrudniejszych konkursów, konkurs imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. I co jest ważne, wszędzie podkreśla, że jest również laureatką naszego konkursu. I myślę, że to też spowodowało, że ogromna ilość uczestników zgłosiła się. W tym roku było 62 uczestników, musieliśmy dokonać preselekcji. Zostało zakwalifikowanych 45, z czego 3 osoby w międzyczasie zrezygnowały. Jedna osoba z Chin niestety z tego powodu, że ma trudności z otrzymaniem wizy. Także bardzo żałujemy. I muszę powiedzieć, że po tych preselekcjach ja jestem troszeczkę przerażony, dlatego że do drugiego etapu może przejść najwyżej 12 wiolonczelistów, a do trzeciego etapu tylko 4. A ja tam mam co najmniej 25 kandydatów na laureatów, więc ja nie wiem, co będzie. Ale zapraszam serdecznie. Konkurs odbywać się będzie od poniedziałku do przyszłej niedzieli w murach naszej Akademii. Myślę, że pan rektor tutaj zaprosi jako gospodarz. Ja tutaj tylko towarzyszę panu rektorowi. I przesłuchania są oczywiście otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy. Natomiast gala, wręczenie nagród, koncert laureatów odbędzie się w Centrum Kongresowym AIS w dniu 4 grudnia, czyli Marburkę, o godzinie 19. Więc gdyby Państwo chcieli przyjść, to serdecznie zapraszam. Proszę wtedy zorganizować Marburkę drugiego.
Szanowni Państwo, więc widzicie, że emocje są. Ja muszę zadać to pytanie, bo wiele osób mnie pytało. To nie znaczy wcale, konkurs imienia Krzysztofa Pendereckiego, to wcale nie znaczy, że brzmi jedynie muzyka Krzysztofa Pendereckiego.
Nie, założenie było takie, żeby w każdym etapie był jakiś drobny sygnał, że my kochamy profesora, my chcemy go promować. Czyli w pierwszym etapie jest to utwór 5-minutowy, już wspomniane tutaj Perslava albo Violoncello Totale. A propos Violoncello Totale, to był też utwór napisany przez profesora Pendereckiego na konkurs imienia Czajkowskiego w Moskwie. W drugim etapie będą to 3 części z suity, o której też wspomniałem, do wyboru. A w trzecim etapie jest koncert altówkowy wersji na wiolonczele. A oprócz tego program jest całkowicie dowolny. Całkowicie. W związku z tym nam chodzi o to, żeby każdy z tych kandydatów mógł zaprezentować w pełni swoją osobowość. Bo celem naszym jest wybranie faktycznie największej osobowości artystycznej.
A jednocześnie, pozwolę sobie dodać, no, realizujemy właśnie w ten sposób, jak to powiedział przed chwilą pan profesor Łapiński, misję naszej uczelni, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby cały czas dbać o to, żeby dorobek twórczy, żeby ta wspaniała muzyka Krzysztofa Pendereckiego brzmiała i była wykonywana przez kolejne roczniki młodych artystów, bo pojawiają się kolejni młodzi, utalentowani ludzie i chodzi o to, żeby dla nich to nie była tylko historia, ale żeby to była żywa muzyka, przez którą oni mogą wypowiedzieć siebie. A misją uczelni jest właśnie upowszechnianie tego dorobku, którego ogromną część dorobku polskiej kultury, ale i światowej kultury muzycznej stanowi właśnie muzyka Krzysztofa Pendereckiego.
Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do końca. Krzysztof Penderecki, Tworzenie raju. Natomiast jeszcze chciałabym na finał oddać głos naszemu bohaterowi naszego spotkania. Ja tylko dodam, że te słowa, które zacytował pan profesor, że trzeba być sobą i to pochodzą z wygłoszonej mowy, która była wygłoszona podczas tego w 1994 roku, kiedy odbierał Krzysztof Penderecki doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie. I to zresztą, ta mowa została zarejestrowana w Radio Kraków cała, ona trwa dosyć długo, więc ja pozwoliłam sobie tutaj zrobić pewien skrót i puszczę tylko końcowy fragment, ostatnie 3 minuty, ale chciałam Państwu tylko powiedzieć, że Krzysztof Penderecki ma ponad 150 różnego rodzaju nagród, wyróżnień, w tym ponad 40 doktoratów honorowych w uczelni na całym świecie. Tym bardziej cieszy, że Akademia Muzyczna była jednym z pierwszych uniwersytetów, tam w tej pierwszej dziesiątce czy piętnastce, która właśnie tym tytułem obdarowała swojego, uhonorowała swojego profesora.
Nadziei musimy zatem szukać w paradoksach. Sytuacja sztuki obecnie rzeczywiście przypomina zaułek bez wyjścia. We wszystkich dziedzinach twórczości obserwujemy zużycie pomysłów i materiałów. W muzyce wyeksploatowanie możliwości instrumentów. W moim trenie na przykład z roku 60. instrumenty orkiestry smyczkowej brzmią jak perkusyjne. Dziś rozwiązania takie nie wnoszą nic nowego. Język artystyczny, mimo iż czerpiemy z tylu źródeł inspiracji dorobku całych wieków, spłycił się z ubożu. Znaleźliśmy się w punkcie, gdy najbardziej twórcze okazuje się otwieranie drzwi za sobą. Jak daleko nam do twórców pierwszej awangardy, którzy mieli, choć i to okazało się utopią, jasno wytyczony cel swoich poczynek. Przypominamy raczej owych budlerowskich podróżników, którzy wyruszają w drogę, by wyruszyć. Nie chcę jednak popadać w typowy fundacyklowy pesymizm. Oddalam przed to od siebie bardzo zresztą piękny, miłoszowy obraz ostatniego tomu Na brzegu rzeki, że zamyka się furtka czarnego ogrodu. Pokój, pokój. Co skończone, to skończone. Nie wierzę bowiem ani w postmodernistyczną śmierć autora, ani w zmierzch wielkiej formy. Odrzucam modne obecnie rozmycie, rozdrobnienie struktury dzieła. Nie zgadzam się również na zwycięstwo sofistyki nad wyobraźnią. Trzeba mieć wyostrzoną inteligencję i świadomość, ale zarazem być wsłuchany w swój świat wewnętrzny. Jak to celnie sformułował izraelski pisarz Amos Oz, gdy człowiek siada, aby powiedzmy komponować, musi być z jednej strony czujny i mieć wyostrzone zmysły, jak gangster w noc długich noży, kiedy każda chwila może okazać się krytyczna, a z drugiej strony musi także pogrążyć się jakby w senie. Jeśli jest to tylko czujny, nie stworzy dzieła. Gdy całkowicie pogrąży się w ów sen, dzieło także nie powstanie. Trzeba mieć odwagę być sobą. Okres stagnacji, zatarcia się cech indywidualnych w sztuce nie może trwać wiecznie. Sztuka musi się odradzać. Nie jestem profetą, nie będę prorokował, jakie obrazy będą malować malarze, jak brzmieć będzie muzyka przyszłości. Wierzę jednak w przyszłą awangardę, bynajmniej nie rozumianą jako instytucja, lecz jako sedno prawdziwej twórczości. A kto będzie przede mną sprawował przednią straż? Pyta Karol Wielki w pieśni o Rolandzie. To pytanie o przednią straż, o awangardę jest ciągle aktualne. Dziękuję.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Pan profesor Wojciech Widłak, pan profesor Zdzisław Łapiński i Krzysztof Penderecki. Dziękuję Państwu.